je i ODO porządkuje retencję danych. 22 lutego 2011 000. Dyrektywa o retencji danych miała ułatwić przeciwdziałanie atakom terrorystycznym w Europie. Specyfika działania tajnych służb powoduje, że o ich pracy wiele się nie dowiemy, a techniczny kontekst wykorzystania dyrektywy po 4 latach zmienił się razem ze sposobami wykorzystywania sieci. Tegoroczne polskie obchody Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych, których gospodarzem był Wojciech Wiewiórowski, nowy generalny inspektor ochrony danych osobowych, nie ograniczyły się do okolicznościowych wykładów. GIODO po raz pierwszy włączył się aktywnie w unijną debatę o gwarancjach prawnych dla prywatności obywateli, do czego okazję stwarza przegląd skuteczności i planowana nowelizacja dyrektywy o retencji danych z 2006 rok. Reguluje ona kwestie gromadzenia i udostępniania danych o połączeniach telekomunikacyjnych dla potrzeb ścigania przestępstw. GIODO zorganizował też publiczną debatę na temat uregulowań dotyczących retencji danych, dając okazję do prezentacji kilku odmiennych punktów widzenia. S. 165631 polskie wdrażanie. Problematyka retencji danych osobowych wzbudzała już nieraz sporo emocji przy okazji projektów kolejnych nowelizacji prawa telekomunikacyjnego. Pomimo to w przeszłości angażowała głównie operatorów, którzy chcieli uniknąć kolejnych obciążeń współpracy z organami ścigania, za które nikt nie chce płacić. Unijna dyrektywa retencyjna powstawała w atmosferze obawy przed kolejnymi atakami terrorystów islamskich, choć szukano kompromisu między bezpieczeństwem a prawem do prywatności. Działo się to przy niezauważalnym udziale Polski. W Sejmie zaś pojawiały się kilkakrotnie projekty nakazania operatorom telekomunikacyjnym budowy baz danych o połączeniach w oderwaniu od istoty debaty europejskiej, skupiając się raczej na poprawie wydolności ciągnących się latami postępowań prokuratorskich. Osobliwe koncepcje państwa nadzorującego autorstwa Zbigniewa Ziobry, ówczesnego ministra sprawiedliwości, miały pomóc realizować pomysł wprowadzenia obowiązku retencji danych nawet przez 15 lat. Teraz jest inaczej. Po kilku latach doświadczeń członkowskich Polska jest bardziej otwarta na okazję do debaty europejskiej. Rzadziej się zdarza, że jako państwo zaniedbujemy możliwości zabrania głosu. Dodatkową motywację dla większej aktywności rządu na forach unijnych stwarza zaistnienie organizacji pozarządowych. Problem retencji danych został podjęty energicznie przez Fundację Panoptykon i podchwycony przez wiele innych organizacji zajmujących się swobodami obywatelskimi. W Polsce mniej więcej dostosowano przepisy do dyrektywy retencyjnej. Po 2-letnim okresie obowiązkowego przechowywania dane o połączeniach telefonicznych muszą być wymazane lub pozbawione cech identyfikacji. Sposób ich ochrony podlega nadzorowi GIODO, ale ich udostępnianie uprawnionym organom ścigania pozostawia spore pole do interpretacji. Uzasadnione kontrowersje wzbudza zakres uprawnienia do żądania danych. Kompromis pomiędzy skutecznością ścigania i prywatnością wypracowano na forum unijnym wobec najcięższych przestępstw. Tymczasem w Polsce danych retencyjnych żąda się nawet na wniosek kancelarii i adwokackich w cywilnych sprawach rozwodowych. Wygodne narzędzie wspomagania pracy operacyjnej może być nadużywane bez żadnej refleksji, że dla operatora przygotowanie techniczne, zabezpieczenie oraz obsługa zapytań to ewidentny koszt. Przepisy o retencji w prawie telekomunikacyjnym dotyczą operatorów i dostawców usług telekomunikacyjnych, ale nie ma symetrycznego uregulowania wobec dostawców usług i aplikacji, które nie są usługami telekomunikacyjnymi, na przykład poczta elektroniczna. Chociaż można dyskutować o skuteczności systemu kontroli działań operacyjnych, to tak zwane podsłuchy są poddane dosyć restrykcyjnej kontroli sądowej, ale uzasadnienia i rozliczalność zapytań o dane retencyjne może budzić wątpliwości i tym samym spowodowała interwencję GIODO. Na forum unijnym zwraca się uwagę na potrzebę standaryzacji. Wspólne podejście to większa szansa na lepsze rozwiązania. Dane bilingowe zawierają informacje niepotrzebne organom ścigania, ale nie ma w nich informacji o połączeniach niezrealizowanych, często wykorzystywanych przez abonentów. Jako prosta metoda przesyłania sygnałów, w systemach retencyjnych wszystkie takie dane techniczne ściąga się z warstwy korowej sieci, a nie droższej warstwy aplikacyjnej CRM, gdzie standardowo nie są przetwarzane. S. 165632. Po co to i komu? Różnice stanowisk w sprawie uprawnień państwa do gromadzenia danych o prywatnym życiu obywateli mają po części podłoże światopoglądowe. Zorganizowana w formie panelu dyskusyjnego debata GIODO pokazała to jasno. Niektórzy nie uwierzą w czystość intencji władzy państwowej, szczególnie w sprawach tajemnic. Z drugiej strony, służby zajmujące się ściganiem i zapobieganiem przestępczości nie potrafią lub nie mogą wytłumaczyć kulisów swojej pracy. Są, jak to określił John Lecarę, jak pracownicy kanalizacji grzebią się w najgorszych brudach. Wolelibyśmy o ich istnieniu nie myśleć. Ryzyko aktów terrorystycznych najlepiej eliminować. zanim mogłoby do nich dojść. Służby policyjne korzystały z okazji do przeglądania danych o połączeniach osób podejrzanych o dokonanie przestępstw od zawsze, czyli od kiedy operatorzy telekomunikacyjni gromadzą je, aby rozliczać rachunki. Analiza kontaktów podejrzanego o dokonanie przestępstwa może dostarczyć informacji mających znaczenie dla postępowania dowodowego, niekiedy poszerzyć krąg podejrzanych. Nie jest tak, jak wydaje się wielu krytykom tego uprawnienia służb, że przestępcy zawsze zachowują konspiracyjną ostrożność. To dotyczy raczej profesjonalnej przestępczości, ale również wtedy często ostrożność bywa uśpiona, zanim zaplanuje się przestępstwo. Nowe technologie telekomunikacyjne to przetwarzanie nowych danych. Telefonia komórkowa umożliwia analizowanie mobilności abonenta. W internecie godzimy się otwierać i dzielić prywatnością wobec komercyjnych dostawców usług i aplikacji i tysięcy znajomych zebranych w wielu serwisach społecznościowych. Wiele z tych informacji jest przetwarzanych w sposób, który przekracza wyobraźnię twórców opracowanych przed laty przepisów o ochronie prywatności, a bierzmy pod uwagę różnice kulturowe w podejściu do kwestii prywatności, choćby pomiędzy Europą a Ameryką. Gdzie też trwa podobna debata, z pewnością niełatwo będzie o proste, uniwersalne rozwiązanie, a granice tego, co wolno zrobić z naszą prywatnością służbom państwowym, to tylko fragment oczekiwanych rozstrzygnięć.